Witam Państwa w pierwszym odcinku nowego cyklu programów pod tytułem Ostatnia spowiedź. Moimi gośćmi będą osoby, którym trudności w rzymskim katolicyzmie pomogły znaleźć Jezusa. Dzisiaj moim gościem jest Kinga. Witam Cię, Kingo. Kingo, Ty porzuciłaś Kościół katolicki kilka lat temu. To będzie chyba z 5-6, tak jak pamiętam. Natomiast 2 lata temu dopiero znalazłaś Jezusa. Chciałam, żebyś opowiedziała swoją historię i zaczniemy oczywiście od początku. Także gdybyś mogła przybliżyć nam to, jaką byłaś katoliczką. Chodzi mi oczywiście zarówno o ten aspekt takich wewnętrznych przekonań, jak i zewnętrznych przejawów twojej religijności.
Przede wszystkim należy zacząć od tego, że urodziłam się w rodzinie, gdzie Kościół katolicki stanowił pewnego rodzaju dogmat, wytyczną. Całe nasze rodzinne życie, moje życie toczyło się wokół Kościoła katolickiego, wokół katolickich świąt, obrzędów cotygodniowych, miesięcznych. I byłam katoliczką bardzo gorliwą. Byłam przejęta tym, jak realizuję się jako katoliczka, gdyż już od dziecka wierzyłam po prostu bardzo w to, że to jest jedyna prosta i prawdziwa droga do Boga, więc starałam się być jak najbardziej sumienna, jeżeli chodzi o moją katolicką drogę.
Z tego, co pamiętam, mówiłaś też o tym, że już w wieku tym nastoletnim byłaś związana z pewną organizacją katolicką. Możesz przybliżyć?
Tak, byłam związana z katolicką organizacją, z harcerstwem. Starałam się bardzo aktywnie brać udział w tej organizacji. Brałam udział również w pielgrzymkach do Częstochowy z różnych miejsc. Brałam udział w związku z tą organizacją oczywiście w różnych imprezach, na przykład Biała Służba dla Jana Pawła II. Poznaniu i nie tylko. Także byłam bardzo mocno zaangażowana i cały czas miałam na względzie to, że jest to ta najlepsza droga do Boga, bo cały czas mi przyświecało to, że robię dobrze.
Jednak no coś w pewnym momencie zaszło takiego, że twoje podejście do Kościoła się zmieniło.
To było zdarzenie dla mnie bardzo tragiczne, które kompletnie zmieniło moje spojrzenie na Kościół katolicki i mogę powiedzieć, że jakby stało się takim punktem zwrotnym w moim życiu. To się stało około 20 lat temu. Ja wtedy miałam bardzo ciężki czas, byłam tuż przed egzaminami na studia i byłam przekonana, że tak jak mówi doktryna Kościoła katolickiego, należy, jako katolik powinnam być jak najczęściej w stanie łaski uświęcającej. I ponieważ bardzo mocno wierzyłam w to, że to jest dla mnie najważniejsze i mój jedyny kontakt z Bogiem, postanowiłam w przededniu tych ważnych wydarzeń dla mnie życiowych pójść do Kościoła, wyspowiadać się, skorzystać z sakramentów po to, żeby uzyskać ten stan łaski uświęcającej. Spowiadałam się podczas mszy, jednak ksiądz podczas właśnie tej mszy, podczas spowiedzi, jednak dokonał zwiedzenia. Nie udzielił mi sakramentu, jakby nie skończyłam tej spowiedzi, mimo to, że księdza prosiłam o to bardzo silnie i prosiłam o to, że bardzo mi zależy na tym, żeby przyjąć sakrament Eucharystii. Powiedział, że to się stanie, ale później i zwiódł mnie do siebie na plebanię. Ja w pełni ufając temu człowiekowi i pragnąc być pojednana z Bogiem, w tym oczywiście bardzo katolickim rozumieniu, poszłam tam. Poszłam tam i dzisiaj wiem, że wpadłam w ręce człowieka. Nigdy się nie powinnam tam znaleźć. On swoim czynem i słowem sprawił, że na długie lata moje życie stało się pasmem smutku. I stało się również przyczyną do tego, że ja się zaczęłam zastanawiać bardzo mocno, gdzie ja jestem i czy o odnalezienie takiego Boga mi chodziło, bo ja od tamtego momentu nigdy już nie uzyskałam tego w rozumieniu Kościoła katolickiego stanu łaski uświęcającej.
Mówisz w taki sposób oględny o tym, co się stało, ale był to rzeczywiście, tak jak z tego co wiem, no, punkt zwrotny twojego życia takiego duchowego, twoich poszukiwań. Co właściwie wtedy zaszło?
Jest mi bardzo ciężko mówić o tym, co fizycznie zrobił ten ksiądz, ale jednym z elementów, które po prostu wprawiły mnie w stan, który bardzo długo później miałam obrzydzenia do siebie samej, do swojego ciała, to był fakt, że ksiądz zaproponował mi za usługę seksualną pieniądze z tacy.
Czy wtedy mogłaś komuś o tym powiedzieć? Czy wtajemniczyłaś w to rodziców?
Nie, ja nikomu o tym nie powiedziałam.
Dlaczego?
Bałam się, wstydziłam. Dźwigałam ogromne poczucie winy, że być może to ja coś źle zrobiłam.
A czy w ogóle coś zrobiłaś w tej sprawie? Bo to wiadomo, że musiało być w tobie ogromne takie rozżalenie też z tego powodu, że człowiek, któremu w jakiś sposób ufałaś jako swojemu pasterzowi, tak cię potraktował. Czy podjęłaś jakieś kroki w tą stronę, żeby go rozliczyć albo żeby coś zrobić?
Próbowałam, ale to dopiero po pewnym czasie. Pierwszą osobą, której o tym powiedziałam, to była moja siostra. I próbowałam w jakiś taki nieudolny sposób poinformować innych księży. To właściwie spełzło na niczym. Później próbowałam dokonać jakiegoś własnego, powiedzmy, śledztwa. I dowiedziałam się, że ten człowiek był po prostu przeniesiony do naszej parafii, do mojej parafii, ponieważ dokonał w poprzedniej podobnych czynów podczas spowiedzi. Dowiedziałam się również po pewnym czasie, właściwie po paru latach, że niestety taką samą sytuację miała moja koleżanka w tej samej mojej parafii.
Powiedz, czy to doświadczenie, ono zaowocowało też tym, że straciłaś wiarę w Boga, czy to było tylko takie odejście od kościoła, mentalne, no bo w sumie chyba od tego się zaczęło.
Ja nigdy nie straciłam wiary w Boga. Zawsze wiedziałam, że Bóg jest. Mimo to, że byłam w tej instytucji bardzo mocno osadzona, uwikłana i właściwie wszystko się odbywało i w mojej rodzinie na łonie tego kościoła katolickiego, to tak naprawdę najważniejszy był dla mnie Bóg.
Czy od tamtej pory w ogóle chodziłaś do kościoła, czy te twoje relacje z kościołem zostały zawieszone?
No właśnie, nie przestałam chodzić do kościoła katolickiego. Dalej uczestniczyłam w różnych nabożeństwach, dalej towarzyszyłam rodzicom podczas świąt, w mszach. Brałam udział też w różnych nabożeństwach, ale zaczęło mi to po prostu sprawiać ogromny ciężar. Dlatego, że miałam nieodparte wrażenie, że odbywa się jakaś obrzydliwość w momencie, kiedy ksiądz chodzi na przykład i zbiera pieniądze po tak zwanej pracy. Nie mogłam patrzeć na to, kiedy przychodził poświęcić grób na cmentarzu mojej rodziny, to po prostu brał te pieniądze. One mi się po prostu bardzo źle kojarzyły z fatalnym zdarzeniem w moim życiu. Nie mogłam znieść takich zdarzeń, jak na przykład wizyta tak zwana duszpasterska księdza w domu. Bo obecność po prostu, już nawet nie patrzyłam na niego jak na księdza, tylko po prostu faceta w czerni wzbudzała we mnie po prostu obrzydzenie.
Tak, rzeczywiście ten motyw tacy, pieniędzy, które są, były zbierane na tacę, musiało być dla ciebie traumatyczne bardzo. Opowiedz, bo to zdarzenie odbiło się szerokim echem zarówno w twoim, na twoim zdrowiu i fizycznym, i psychicznym. Możesz powiedzieć, co się dalej stało?
Czy tutaj się zsumowało w moim życiu kilka różnych sytuacji, a przede wszystkim ja po tym zdarzeniu zaczęłam odpływać w taki stan, który teraz mogę określić, że mi się wydawało, że poza Kościołem katolickim już nic nie ma. I ja czułam, że ja w te miejsce odpływam. Że z jednej strony już nie mogę wrócić do tego Kościoła katolickiego, bo on mnie po prostu przeraża, przygniata, obrzydza. Nie rozumiem po prostu tych wszystkich rzeczy, które się tam dzieją. I zaczęło to po prostu przyjmować taką formę jakiejś takiej głębokiej duchowej samotności. Bo czułam, że po prostu Bóg gdzieś tam zaczyna, ja chyba zaczynam się oddalać od Boga. Tak to widziałam. Myślałam, że po prostu odsuwając się od Kościoła katolickiego, odsuwam się od Boga, a jednocześnie czułam w sobie potężną niechęć do tego Kościoła katolickiego, że nie mogę tam dłużej przebywać, wykonywać tych wszystkich czynności i rytuałów. I doszło do tego, że po drodze jeszcze kilka miałam sytuacji związanych ze swoim zdrowiem, ale w 2015 roku zdiagnozowano mnie silną depresję lękową. I tutaj zaczęły się moje poważne problemy.
No wiem, że w tej chwili jesteś farmaceutką, więc spodziewam się też, że wtedy byłaś na tej, miałaś takie podejście do siebie, że na pewno chciałaś wyzdrowieć. Co robiłaś wtedy, żeby wrócić do takiej równowagi?
Tak, ja byłam świadoma tego wszystkiego, co się ze mną dzieje. Wspierał mnie mój mąż, wspierała mnie siostra, wspierała mnie rodzina. Ale mimo wszystko trudno było mi się podnieść, to jest, mój stan się pogarszał. Zaczęłam tracić powoli więzi ze znajomymi. Straciłam pracę, nie mogłam już wstawać z łóżka. I zaczęłam walczyć o to zdrowie. Rozpoczęłam farmakoterapię, która skończyła się dla mnie niemalże tragicznie. Miałam bardzo ciężkie działania uboczne leków. Nie mogłam ich dłużej brać. Zmieniałam je. To też nie pomogło. Udałam się na psychoterapię i po paru sesjach na psychoterapii czułam się po prostu dużo gorzej. Szukałam różnych rozwiązań. Diet, sportu. Co jeszcze? Różne rzeczy po drodze wykorzystałam, ale to niestety nie przyniosło trwałej poprawy. Owszem, na chwilę czułam się lepiej. Po prostu działało to tylko na zasadzie chwilowej poprawy humoru.
Zwykle z depresją łączą się jakieś takie głęboka niechęć do życia. Nie wiem, czy ty też miałaś jakieś takie, czy myśli samobójcze, czy próbowałaś rozwiązać swój problem też w taki sposób? Brałaś to pod uwagę, czy jednak to było ci odległe? Szukałaś sposobu na to, że wyjdziesz z tego?
Doszłam do takiego krytycznego momentu, kiedy już kompletnie nie radziłam sobie z czarnymi myślami i z problemami, które mnie osaczały, że w pewnym momencie tak podjęłam taką decyzję, że odbiorę sobie życie.
Co cię powstrzymało, bo mówiłaś o tym że wcześniej, na początku, że nigdy właściwie nie straciłaś wiary w Boga. Czy to było jakieś rozwiązanie? Czy je brałaś wtedy pod uwagę? Zwracałaś się do Boga z prośbą o pomoc?
Modliłam się bardzo często, najczęściej płacząc sama. I wiem nawet, jaki to był krytyczny moment, który spowodował, że ja się tak poddałam i postanowiłam skończyć swoje życie. To był moment, kiedy ja zwątpiłam zupełnie w miłość Chrystusa. Zaczęłam myśleć w ten sposób, że Być może Chrystusa nie było, a może jest postacią historyczną. Z pewnością zwątpiłam w jego dzieło.
W jaki sposób Bóg odpowiedział na te twoje poszukiwania?
To było pod koniec 2017, początek 2018 roku, kiedy ja po prostu już podjęłam tą dramatyczną decyzję. Zdecydowałam o tym, że jeżeli właśnie albo Bóg mi to życie odbierze, albo ja to zrobię, to Bóg zadziałał w bardzo taki przekorny i wręcz dosłowny sposób. Kiedy po prostu poczułam już spokój, że podjęłam jakąś decyzję, to po prostu chciałam ten mój czas, który mi jeszcze tu został, wypełnić czymkolwiek. I zaczęłam różnymi rzeczami tam się interesować, które mi po prostu się napatoczyły. I jedną z takich rzeczy była między innymi polityka i zwróciła moją uwagę. I po prostu to zaczęłam swoje myśli koncentrować wokół programów politycznych iść pod prąd. Zaczęłam po prostu na nie czekać. Ale co najważniejsze, postanowiłam po prostu sama zacząć otwierać słowa Boga, Biblię. I zaczęłam sprawdzać po prostu pastora.
Właśnie jak to się stało w końcu, że uwierzyłaś w Jezusa, że przyjęłaś Go, że odrzuciłaś to, co wcześniej no, tak ci pętało ręce i zdawało ci się, że życie nie ma sensu, a tutaj nagle co odnalazłaś w Jezusie?
Przede wszystkim w ogóle samo czytanie Pisma Świętego stało się dla mnie wręcz pasją. Zaczęłam jedną rzecz po drugiej szukać i szukać odpowiedzi przede wszystkim na pytania, których nie dał mi Kościół katolicki. I na początku 2018 roku, właściwie po jednym z programów, kiedy usłyszałam, że Chrystus przyszedł tutaj na ziemię w ciele, że przeżył doskonałe życie i że umarł za mnie, po prostu spowodowały przełom w moim życiu. To był moment bardzo szczególny. Ja pamiętam, że byłam jak zwykle sama, borykałam się ze swoimi myślami i wyrywałam włosy z głowy, dokąd ja właściwie zabrnęłam. I kiedy kolejny raz usłyszałam, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię w ciele, odniosłam to bardzo bezpośrednio do siebie, że przyszedł tu po to, żeby znieść to wszystko, to co mu zgotowaliśmy tak naprawdę. Między innymi dla mnie bezpośrednio, osobiście uderzyło mnie to, że tak naprawdę to był potężny dowód miłości. I to był ten moment, kiedy ja się nawróciłam, kiedy uświadomiłam sobie, że Chrystus tu cierpiał i lęk, i obawy, i wszystkie takie doświadczenia, których my też doświadczamy, tylko po to, żebym mogła żyć wiecznie. To było, pamiętam, zimą. Właściwie okoliczności były tragiczne, a ja tak naprawdę czułam w sercu ogromną radość, czułam natłok emocji, które dopiero później z czasem zaczęły się rozkładać. Zaczęłam wszystko bardziej tak na chłodno analizować i zaczęło do mnie docierać tak naprawdę, co się stało w moim życiu. Bóg mnie kocha i dał tego wielki wyraz. I ja tego doświadczyłam w sposób być może bardzo gwałtowny i emocjonalny, ale minęły te emocje, a ja czuję się coraz bliżej Boga, coraz lepiej Go poznaję. On mi się daje coraz lepiej poznawać, stawia przede mną nowe wyzwania, nowe marzenia. Nawet sama mnie po prostu zaskakuje, ile jeszcze nie wiedziałam, nie umiałam i nie wiedziałam również o sobie, ile jeszcze mogę.
Ale te prawdy są znane również w Kościele katolickim. Więc no, gdzie tkwi ta różnica? Dlaczego akurat teraz zaskoczyło to w tobie, ta prawda?
Dlatego, że rozpaczliwie potrzebowałam Boga, potrzebowałam prawdy i zobaczyłam otaczające mnie kłamstwo. I dopiero chyba wtedy to był ten moment, kiedy zobaczyłam, jak wiele kłamstwa mnie otacza. Miałam wrażenie, że po prostu moje oczy zaczęły inaczej patrzeć.
Powiedz, co zyskałaś dzięki Jezusowi? Jak to wpłynęło na twoje życie, postrzeganie siebie?
Przede wszystkim, jako taki zewnętrzny pierwszy objaw, który zobaczyłam, to, że w mojej głowie zostały zresetowane wszystkie myśli samobójcze. To był pierwszy taki fizyczny objaw, kiedy mogłam po prostu spokojnie zasypiać i budzić się na drugi dzień. Wrócił sen, wrócił apetyt, i ja po prostu odkryłam fundamentalną rzecz, że mi się chce żyć.
A mogłaś już wtedy odłożyć te wszystkie swoje leki, czy to nastąpiło wcześniej?
Te leki tak naprawdę nie podziałały.
To już trwa 2 lata. I żyjesz jako taki rzeczywiście wolny człowiek. Kingo, ktoś może powiedzieć, słuchając twojej historii, że poszłaś na łatwiznę, bo w sumie zraziłaś się do księdza i to przełożyłaś na cały kościół. Stwierdziłaś, że nie możesz w nim żyć. A przecież wielu katolików przełyka tą prawdę, że księża żyją w sposób niemoralny.
Tyle, że mi się wydaje teraz po latach, kiedy analizuję wszystkie zdarzenia, bo moja historia skończyła się szczęśliwie, to wydaje mi się, że ten ksiądz był tylko po prostu takim zapalnikiem do tego, żebym ja zaczęła mocno myśleć i przede wszystkim zaczęła myśleć i wróciła na zdrowe tory. Bo to nie było tak, że ja nie widziałam wielu patologii w Kościele katolickim. Widziałam. Tak samo jak mi się wydaje, że wielu katolików i osoby z mojej rodziny, z którymi rozmawiam, też widzą. Tylko następuje takie przyzwolenie na to, no tak, ale ten ksiądz tak zrobił, no trudno, tamten też pobiera za dużo pieniędzy, czy coś takiego, ale trudno. Gdzieś wszystko jest wrzucone na garb takiego. No trudno, inni są dobrzy. Ja się na to nie godzę, ja się na to nie godziłam. Ja to też wcześniej widziałam. A ksiądz pomógł mi tylko zobaczyć po prostu z bliska to, że ten ksiądz jest tylko jedynie człowiekiem. Nie jest pośrednikiem do Boga. Ja to zobaczyłam na własne oczy. Odczułam na własnej skórze, że człowiek, zwykły ziemski taki człowiek, nie może być pośrednikiem do Boga.
Tutaj, to jest też taka ciekawa obserwacja, że ten Kościół rzymski, on rozdzielił te kwalifikacje duchowe, czyli formalne, od charakteru, że ci pasterze, którzy są zobowiązani do tego, aby prowadzić swoją trzodę, czyli mieć na pieczy Kościół, oni rzeczywiście zaprzeczają idei pasterza. Czy tutaj miałaś takie myśli na temat tego, jaki ksiądz powinien być? Czy on może reprezentować taki, jaki jest, z takimi grzechami na sumieniu? Czy on może reprezentować swój kościół, swoją owczarnię?
No właśnie rzecz przedziwna dzieje się w Kościele katolickim, która jest dla mnie teraz już zupełnie niewytłumaczalna, bo przecież każdy ma oczy i widzi. Osoba, która wiedzie bardzo niemoralny tryb życia, no nie może być żadnym przewodnikiem duchowym, nie może ludzi uczyć o Bogu, nie może się usadzać w miejscu jako pośrednik między człowiekiem a Bogiem, bo po prostu jest grzeszny. Jest grzeszny.
Kingo, co byś odpowiedziała swoim dawnym współbraciom, katolikom, którzy często wchodzą w taką argumentację, że ksiądz to jest tylko człowiek, ma prawo do swoich grzechów i nadal oczywiście trwają w Kościele katolickim?
Owszem, ma prawo do grzechu, bo tak jak każdy człowiek jest grzeszny, ale wiem również już po wnikliwej lekturze Pisma Świętego, że aby pełnić rolę duchowego przywódcy, musi po prostu spełniać pewne wytyczne, chociażby chociażby aby móc mieć tak ważną rolę i stanowić tak ważną rolę w społeczeństwie jak duchowy przywódca, musi mieć żonę, dobrze wychowane dzieci. To wszystko jest bardzo ściśle dobrze określone przez Słowo Boga.
Powiedziałaś tutaj trudną prawdę Słowa Bożego, bo rzeczywiście ono jest takie bezlitosne, jeśli chodzi o określanie tych, daje bardzo wysoki standard, wyznacza taką poprzeczkę tym, którzy chcą prowadzić, rzeczywiście trudną do przeskoczenia, a jak się patrzy na księży, to widać, że ona zupełnie nie jest brana pod uwagę. Natomiast powiedz mi, bo niektórzy mówią, no tak, ksiądz jest grzeszny, ale jako pośrednik ma taką moc daną od Boga, że przez jego ręce są sprawowane tak ważne rzeczy, ofiara mszy, sakramenty, a bez nich, jak wiemy, no, nie ma zbawienia w Kościele katolickim. Czy ksiądz jest pośrednikiem do Boga?
To jest doskonałe pytanie, na które ja szukałam odpowiedzi i być może musiałam wielu tych traumatycznych sytuacji właśnie po to doznać, żeby na słowach, na kartach Pisma Świętego odkryć właśnie tą prawdę, że jedynym doskonałym pośrednikiem do Boga jest Jezus Chrystus. Tylko On. Nie ma żadnej innej możliwości i lektura wnikliwa Pisma Świętego daje na to pełną odpowiedź i bardzo pewną. Także po przeczytaniu nikt nie ma najmniejszych wątpliwości.
No to w takim razie nasza historia zatacza taki krąg. Wracamy do początku, gdzie powiedziałam, że odeszłaś od tej organizacji, od Kościoła katolickiego, ale on przecież uważa, że jest jedynym szafarzem zbawienia. Poza Kościołem nie ma zbawienia, więc w jaki sposób uporałaś się? Jaką prawdą zastąpiłaś to przekonanie?
Jedną jedyną prawdą, jaką zastąpiłam, to prawda o Jezusie Chrystusie i o Jego dziele. O tym, że umarł na krzyżu za nas, złożył doskonałą ofiarę. I ta prawda dotarła do mojego serca. Chrystus dość długo do niego kołatał, aż w końcu to się stało. Otworzyłam drzwi swojego serca i otrzymałam od Chrystusa zbawienie za darmo.
Czyli to nie Kościół jest szafarzem zbawienia.
Szafarzem zbawienia, nie instytucja, nie żaden pośrednik nie może mi niczego udzielić. Jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus, Zbawiciel.
To też wiele tłumaczy, bo wiemy o tym, że Kościół katolicki przywłaszczył sobie taką możliwość rozgrzeszania ludzi, udzielania im sakramentu rozgrzeszenia. I w takim razie powiedz, jak ty doświadczyłaś właśnie tego swojego nawrócenia, bo wiemy, że Jezus robi to jednym cięciem, nie rozgrzesza na raty, więc jak ty to przeżyłaś?
Tak, pamiętam doskonale ten moment, kiedy uświadomiłam sobie, że Chrystus ten list dłużny, który miał wobec mnie, po prostu wymazał. To było dla mnie doświadczenie bardzo emocjonalne. Byłam wtedy, nie wiem, czy szczęśliwa, byłam rozdarta. Bo pierwsze pytanie, jakie wyrwało się ze mnie po tym zdarzeniu, to było, dlaczego byłam tak bardzo okłamana? Mhm. Dlaczego tak bardzo ktoś odsunął ode mnie Boga i odsunął ode mnie ten wielki dar, z którym Chrystus czekał? I to chyba była pierwsza myśl właśnie po nawróceniu, że zostałam po prostu bardzo okłamana. Mhm. Ale jednocześnie nawrócenie z czasem, kiedy opadły te emocje, bo one były ogromne i silne, dało mi ogromne oczyszczenie. Przede wszystkim mogłam się poczuć zdrowa i czysta kobieta, żona. Poczułam, że jestem ważna, przede wszystkim ważna dla Zbawiciela, dla Chrystusa.
Nie żałujesz tej decyzji odejścia od Kościoła?
Ja myślę, że mogę powiedzieć nawet więcej. Nie tylko nie żałuję, ale też nie mam żalu do innych, którzy gdzieś tam na mojej drodze się zdarzyli, dlatego że dzisiaj jestem w tym miejscu, gdzie jestem. Otrzymałam największy dar, jaki może otrzymać człowiek od Boga. Otrzymałam życie wieczne. Przede wszystkim otrzymałam tutaj na Ziemi jeszcze raz fizyczne życie, dlatego że Bóg postanowił, żebym jeszcze tutaj na Ziemi żyła, była, działała, wspierała też moją rodzinę. Więc Bóg przywrócił mnie do życia, nie tylko tego duchowego, ale również fizycznie. Odzyskałam swoją godność, odzyskałam plany na przyszłość, marzenia. Odzyskałam również pragnienie poznawania innych ludzi, nawiązywania nowych relacji. I uzyskałam odwagę. Bo jeszcze jakiś czas temu na pewno nie zgodziłabym się wystąpić w ogóle w żadnym programie. To jest przedziwna siła, która gdzieś tam otacza takim czarem dziwnym ten Kościół katolicki, że poza nim niczego nie ma. Kościół katolicki moim zdaniem dokonał potężnej uzurpacji, stawiając siebie jako dawcę Boga. W jakiś sposób limituje Boga i rozdziela go według swojego uznania. To mi się bardzo nie podobało. Nie podoba, bo chciałabym też swój przekaz skierować do mojej rodziny, że właśnie w momencie, kiedy dokonałam, to mi się wydaje, odważnego kroku, bo postanowiłam sprawdzić cały ten Kościół katolicki, to co on proponuje. Przede wszystkim postanowiłam go zweryfikować z prawdą Słowa Bożego. Każdy katolik ma prawdopodobnie w swoim domu Pismo Święte, może zrobić to sam, nie musi mi wierzyć nikomu. Może po prostu dzięki darom Bożym, jakim jest wzrok i uszy i rozum, może sam po prostu zweryfikować, co jest na tych kartach zapisane. A zapisane jest właściwie wszystko prostym, jasnym, klarownym językiem skierowanym do każdego człowieka. I każdy człowiek osobiście sam może to sprawdzić, może zrobić to, co ja. Bo ja nie jestem żadnym bohaterem. Ja po prostu odważyłam się wziąć do rąk Słowo Boże, które, jak się okazało, jest ostre jak miecz i trafia w samo sedno. To ono przybiło tak naprawdę wszystkie te moje słabości i złe zdarzenia, które miały miejsce w moim życiu. I Kościół katolicki nie ma prawa siebie stawiać wyżej ponad słowo Chrystusa. I to kieruję do każdego katolika, czy z mojej rodziny, czy do moich przyjaciół, aby odważnie sięgnęli po słowo Boga, nie bali się korzystać z niego, bo ono jest do nich. Kościół katolicki sam sobie stanowi tak naprawdę, teraz to widzę, bardzo zimną organizację, która kieruje się jedynie dogmatami, które ograniczają w jakiś sposób samodzielne myślenie. A czytanie Słowa Bożego zmusza do myślenia. I myślę, że tego życzę i swojej rodzinie, i swoim przyjaciołom, i każdemu, kto to ogląda.
Kingo, bardzo Ci dziękuję za tą historię. Ona ma taki głęboki wydźwięk, bo z jednej strony przeżyłaś takie traumatyczne doświadczenie utraty godności, poczucia takiego oddalenia, w pewnym sensie obrzydzenia do siebie, ale z drugiej strony jest ten wymiar taki ogólny, że Jezus Chrystus właśnie przyszedł po to, żeby rzeczywiście oczyścić cię z tego wszystkiego i że teraz żyjesz w takiej pełnej radości, wolności dziecka Bożego. Bardzo Ci dziękuję za to, że opowiedziałaś tą historię, bo wiem, że ta historia nie przykrywa i nie usprawiedliwia grzechów księży, którzy nie są pasterzami, bo nie spełniają żadnych kryteriów związanych z byciem pasterzem, a Ty doświadczyłaś właśnie uwolnienia od organizacji, a znalazłaś życie w Chrystusie. Także dzisiaj, Kingo, bardzo Ci dziękuję, Państwu również i zapraszam na kolejny odcinek Ostatniej Spowiedzi. Do widzenia.
Dziękuję serdecznie.